Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
Cześć, rozpoczynamy kolejny algorytm osobisty. Dzisiaj będziemy rozmawiali o finansach, bo jest to nieodłączna część naszego życia i dzięki nim bardziej nam się chce.
Już w Polsce, w studiu podcastowym, wróciłem z Kolumbii, wróciłem z Meksyku, gdzie kończyłem książkę Algorytm osobisty i mam ją już w ręku. Wyszła naprawdę pięknie, rewelacyjny papier, naprawdę jestem zadowolony z tego, jak drukarnia ją zrobiła. I bardzo się cieszę, że oprócz Anny Dymnej, Kuby Sienkiewicza i Ryszarda Kalisza znajduje się także 49 specjalistów z bardzo różnych dziedzin, którzy doradzają, jak zrobić, żeby się bardziej chciało. No i dzisiaj m.in. Marta Kobińska w naszym programie opowie o tym, jak zrobić, żeby się bardziej chciało, kiedy mamy pieniądze albo kiedy ich nie mamy. No właśnie, o tym będzie dzisiaj nasza audycja. Zaczynamy. Algorytm osobisty. A w studiu witam Martę Kobińską. Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry, witam wszystkich.
No właśnie, tytuł książki Algorytm osobisty, czyli jak zrobić, żeby się bardziej chciało. Finanse mogą wpływać na to, że mamy energię do działania albo jej nie mamy?
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim też dlatego, że pieniądze bardzo często wpływają na naszą samoocenę. Jeżeli je mamy, to czujemy się więcej warci. Jeżeli ich nam brakuje, no to zazwyczaj idzie to w kierunku takim, że ta motywacja do wszystkiego nam spada.
A jak sobie radzimy z finansami, jeśli chodzi o Polskę? Jesteśmy wyedukowani w tej kwestii, czy raczej wszystko jest tak po omacku od pierwszego do pierwszego?
Biorąc pod uwagę raporty BIK, które mówią o jakby stanie naszego zadłużenia, no to pokusiłabym się o odpowiedź, że jako społeczeństwo radzimy sobie słabo, a edukacja finansowa w naszym kraju praktycznie nie istnieje.
Co możemy zrobić, żeby lepiej radzić sobie z finansami?
Znaczy, pocieszające jest to, że coraz więcej poświęcamy czasu na szukanie informacji, na edukowanie się samemu, na szukaniu rozwiązań, które pomogą nam zarządzać swoim budżetem domowym.
I co? I jak znajdziemy takie rozwiązania, to będzie nam lepiej?
No, narzędzia to jest jedno. Ja jakby polecam i to możecie znaleźć u mnie, czy tutaj w algorytmie osobistym, czy na moim blogu Piasek w butach. Podejście do tego od strony takiej psychologicznej, od strony tego, co w nas samych jest. No bo nasza sytuacja finansowa i jej odzwierciedlenie jest tak naprawdę, to jest to, co mamy w głowie. Czyli wszystkie nasze przekonania, wszystkie nasze schematy i to, jak sobie radzimy z sytuacją teraz, pojawiło się dużo wcześniej, czyli najczęściej w naszym dzieciństwie.
Czyli to, jak wychowywali nas rodzice i w jakim środowisku dorastaliśmy.
No nie bez powodu mówi się, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci i tutaj jest w tym bardzo dużo prawdy, bo nasi rodzice bardzo rzadko z nami rozmawiali na temat pieniędzy, na temat podejmowanych decyzji finansowych, a to, co wiemy, najczęściej wzięło się z obserwacji, czyli to, co byliśmy w stanie zaobserwować, czy nasi rodzice się kłócili o pieniądze, czy pieniądze były tematem tabu, czy powodowały jakieś stresy, milczenie, czy różne tego typu sytuacje. Jeżeli nikt nam tego nie wyjaśnił, no to my przyjmujemy to w taki sposób, że pieniądze kojarzą się z czymś złym.
Czyli jeśli mieliśmy trudną sytuację w domu, to prawdopodobnie to będzie nasze postrzeganie pieniędzy, ale jeśli mieliśmy na przykład dobrą i, nie wiem, rozmawiano z nami o finansach, edukowano nas, jako dzieci braliśmy udział w planowaniu budżetu domowego w formie zabawy, to będziemy bardziej wyedukowani w tym dorosłym życiu.
Tak, to się zgadza, natomiast musimy wziąć pod uwagę, że tutaj nie ma znaczenia, czy nasz status społeczny był wysoki, czy był niski. Chodzi bardziej o to, co nam przekazywali rodzice. Czy z nami umieli rozmawiać i czy tematy pieniędzy były w naszym domu obecne na co dzień.
I o tym myślę, że porozmawiamy za chwilę. To może następny temat po piosence. Proponowałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak pieniądze wpływają na relacje rodzinne oraz czy kłócimy się przez pieniądze. Jeśli się kłócimy, to jak wyjść z takiej kłótni. Marta Kobińska cały czas w naszym studiu. Słuchamy algorytmu osobistego. A teraz piosenka z kolumbijskiego Medellin, którą nagrałem wraz z Pablem Ariasem. Jest to piosenka promująca książkę Algorytm osobisty i refren jest dość ważny. To, co widzimy, to, co słyszymy, to, co robimy i to, co mówimy.
Drogę trzeba przejść, żeby spotkać swój czas, najwłaściwszy swój czas i żeby zrobić to, na co ma się ochotę, bez narzekania, ciągłego grania dla stada i jeszcze jedno pytanie, ile to kroków i kto ustala długość drogi do przejścia, jaka jest cena w nią wejścia. Ile czasu potrzeba na zmianę podejścia. Życie jest jak bajka. Życie daje nam farta. To co widzimy, to co słyszymy, to co robimy i to co mówimy. Życie jest jak bajka. Życie daje nam farta. To co widzimy, to co słyszymy, to co robimy i to co mówimy.
Sientes perdida, pronto a ti te iré a buscar. No importa el lugar, yo lo haría por verte. Sin que nacieras, yo quería conocerte. Tú y yo somos la prueba de que el amor sí existe. Eso es una bendición.
Jeśli mi zależy, tworzę dobre sfery, sprzyjające i otwierające sfery w życiu wznoszące. To takie proste i łatwe. Historia pisze nie zawsze własne scenariusze czy to katusze. Wszystko zależy od głowy.
Hoy canto esa canción con mucha emoción. Eres tú la única dueña de mi inspiración. Hoy canto esa canción.
Daje nam farta. To co widzimy, to co słyszymy, to co robimy i to co mówimy. Życie jest jak bajka. Życie daje nam farta. To co widzimy, to co słyszymy, to co robimy i to co mówimy.
DeSanta wyprodukował muzykę, Pablo Arias słowa, po hiszpańsku, po polsku ja, i zrobiliśmy produkcję w Polsce. Michał Kacprzak produkcja, Krakhaus Studio i Dawid Łopatowski gitary. Taka piosenka nam wyszła i ona właśnie promuje algorytm osobisty. Tu algorytm osobisty. A my wracamy do naszej rozmowy. Cały czas w studiu Marta Kobińska, dyrektorka finansowa i także autorka jednego z rozdziałów w książce Algorytm Osobisty. Wspomnieliśmy o tym, że będziemy rozmawiali teraz o kłótniach w związku przez finanse. Często się to zdarza?
Dość często. Tylko dlatego, że tak naprawdę nie umiemy rozmawiać o pieniądzach.
Nie umiemy rozmawiać o pieniądzach, kiedy mamy na przykład problemy. Czy w ogóle?
W ogóle nie umiemy rozmawiać o pieniądzach. Zarówno kiedy mamy dobrą sytuację, jak i mamy złą.
No to zacznijmy od dobrej sytuacji. Partnerzy ukrywają przed sobą informacje o tym, ile pieniędzy mają, nie wiem, jakieś zaskórniaki, nie wiem, osobne konto.
To nie jest dobra sytuacja, że ze sobą, że przed sobą ukrywają różne informacje na temat pieniędzy. Więc dobrą sytuacją jest to, jeżeli razem planujemy wydatki, jeżeli wiemy, ile zarabiamy, jeżeli jest to pod taką wspólną pieczą. Nawet jeżeli zajmuje się tym jedna osoba w domu, czyli zarządzaniem swoim budżetem domowym, to jednak jest to konsultowane na bieżąco.
I co? Jeśli dochodzi do tego, że ktoś kłamie w finansach, możemy to w jakiś sposób rozpoznać?
Oczywiście, że możemy rozpoznać. No, tutaj są, że tak powiem, no, klasyczne...
Metody na kłamstwo.
Tak, metody na rozpoznawanie kłamstwa. To jest świadome kierowanie rozmowy na zupełnie inny temat. Naukowo udowodnione jest, że kłamcy bardzo często dotykają nosa, kiedy mówią. Odwracają wzrok, też miotają się albo mówią nadmiernie szybko.
Nie patrzą w oczy?
Też nie patrzą w oczy.
Czyli co, jak dochodzi do takiej sytuacji i na przykład chłopak ma podejrzenia, że dziewczyna ma ukrywa finanse, albo odwrotnie, dziewczyna ma podejrzenia, że chłopak, to co, siadamy i kochanie, mam takie pytanie.
Czy ty masz jakieś zaskórniaczki? Czy ty wydałaś więcej niż mówisz? Słuchajcie, no nie od tego się zaczyna rozmowę o pieniądzach, zwłaszcza jeżeli podejrzewamy, że nasz partner nie wszystko nam mówi. Przede wszystkim odpowiedzmy sobie na pytanie, jaką odpowiedź chcemy usłyszeć, bo jeżeli będzie to odpowiedź, którą chcemy usłyszeć, a nie chcemy słyszeć, że partner nas okłamuje, to co zrobimy z tą odpowiedzią? Czy jesteśmy przygotowani na tą prawdę, którą usłyszymy? bo ona nie zawsze będzie w zgodzie z nami.
No ale ja myślę, że jeśli chodzi w ogóle o finanse, to kiedy dwie osoby są razem, czy to jest partnerstwo, czy małżeństwo, to trzeba chyba najpierw dogadać to, czy mamy osobne budżety, czy mamy wspólne budżety, bo znam takie małżeństwa, które przez całe życie mają dwa osobne konta, wypłata wpływa na jedno konto, na drugie i razem przelewają na jedno wspólne konto pieniądze i zarządzają tam budżetem domowym. Natomiast własne pieniądze, które im zostają, wykorzystują na własne potrzeby.
Modele są różne. Wszystko zależy od tego, czy jest obopólna zgoda na taki model, o którym powiedziałeś, czy też wszystko idzie na wspólne konto, czy też wszystko idzie na jakby oddzielne konta i tego wspólnego konta brak. Bo jeżeli obie strony się zgadzają, to jest wszystko okej. Gorzej, jeżeli któraś ze stron ma takie poczucie, że jest niedoinformowana, że coś się dzieje nie tak, albo że nie ma pełnych informacji. I tutaj zaczynają się zgrzyty. A prawda też jest taka, że na etapie, na pierwszym etapie związku, na etapie chodzenia na randki, tej euforii, takiego zakochania, my nie rozmawiamy na temat pieniędzy. I potem powoduje to mnóstwo różnych zawirowań w związku.
To co możemy zrobić? Jaki ty model radzisz, żeby w funkcjonującym związku czy małżeństwie nie powodował konfliktów finansowych?
Ja na taką potrzebę ukułam termin randka budżetowa, którą bardzo wszystkim polecam, a polega to na tym, żebyśmy umawiali się z partnerem na randkę, na której będziemy rozmawiać na temat pieniędzy. Na temat naszych wydatków, oszczędności, kredytu, czy wszystkich tych decyzji, które wpływają na nasz związek.
No i o tym za chwilę więcej. Marta Kobińska, dyrektorka finansowa, Kobieta w finansach. Odsyłamy także na twoje podcasty, które można w internecie posłuchać. Nazywają się Kobieta w finansach i do Algorytmu osobistego, gdzie także dwie twoje strony. Tu Algorytm osobisty. A my wracamy do naszej rozmowy w studiu podcastowym cały czas. Marta Kobińska, dyrektorka finansowa, a także ekspertka od finansów. No to na zakończenie, jak uzdrowić nasze finanse?
No zacznę dosyć nietypowo, jak uzdrowić nasze finanse, bo moje podejście jest takie, że ja zaczynam od siebie, od swojego rozwoju osobistego i na tym się skupiam. Od zdefiniowania swoich przekonań na temat pieniędzy.
Czyli nie szukasz argumentów, że nie wiem, rząd jest zły, że inflacja, że mało zarabia, że szef ci mało płaci, tylko po prostu szukasz w sobie problemu, który się pojawił w związku z twoimi finansami. Jeśli masz problem, oczywiście. Ja tak mówię o tobie, ale to mówię tak jakby o nas, że zadaję pytanie dotyczące nas wszystkich.
Zdecydowanie tak, bo ja nauczyłam się skupiać na tym, na co mam realny wpływ. A realny wpływ mam tylko i wyłącznie na siebie. Więc od tego zaczynam i to nawet nie tyle, że szukam rozwiązania mojego problemu w środku, ile staram się zrozumieć swoje postępowanie, staram się zrozumieć sposób podejmowania decyzji, staram się zrozumieć schematy, według których funkcjonuję. Bo jeżeli doszukam się czegoś, co mnie blokuje, co mi nie pozwala się rozwijać, co mi nie pozwala iść do przodu, no to drążę temat, dlaczego się tak dzieje. I tą odpowiedź w momencie, kiedy znajdę, to wiem, że ona po prostu, ten problem przestaje istnieć.
I to wszystko? Ale ten rozwój osobisty, no to chyba trzeba trochę popracować nad sobą. To nie jest tak na pstryknięcie palcem, czy jest?
To łatwo brzmi, natomiast jest to wyzwanie. Aha. Dlatego, że musimy się mierzyć z wieloma demonami, które gdzieś tam każdy w środku ma, bo jesteśmy zbudowani, jakby jesteśmy sumą wszystkich naszych doświadczeń. Czy to były dobre doświadczenia, czy to były złe doświadczenia, czy wręcz traumatyczne. Często jest tak, że my nie chcemy myśleć o tych złych. Gdzieś je tam spychamy bardzo, bardzo głęboko w podświadomość, natomiast one dalej tam są. Więc mimo wszystko, że o nich nie myślimy na co dzień, one dalej kierują naszym postępowaniem. I do momentu, dopóki się z tym nie rozprawimy, nie będziemy w stanie jakby funkcjonować w sposób taki, który jakby będzie obrazował naszą miłość do siebie. I to jest tak naprawdę najważniejsze. Ta miłość do siebie samego jest najważniejszą rzeczą, do której powinniśmy dążyć.
A jeśli chodzi o finanse, to lepiej sobie radzą kobiety czy mężczyźni?
Nie ma tutaj realnej odpowiedzi i takiej prawdziwej odpowiedzi, ponieważ pieniądze zawsze były tematem męskim i kobiety jeszcze nie umieją się o nie upomnieć w w taki sposób, w jaki robią to mężczyźni.
W sensie mówimy o tym, że na przykład jak idą do pracy, to mają na przykład niższe stawki, wynagrodzeni nie walczą o to, żeby mieć po prostu równe z mężczyznami na przykład?
Tak.
Ja widziałem, gdzieś był chyba nawet taki spot, że kobiety, że jest, nie ma równości, jeśli chodzi o wynagrodzenia na różnych stanowiskach i w korporacjach, w dużych firmach, w małych firmach, gdzie po prostu kobiety mniej zarabiają.
To prawda, smutna prawda, ale taka jest rzeczywistość i to jest nie tylko polska rzeczywistość, ale bardzo wiele krajów boryka się z tą właśnie nierównością płac pomiędzy kobietami a mężczyznami i my jako kobiety jakby przez wieki byłyśmy zostawione jakby w domu, nie miałyśmy nawet prawa głosu, przecież prawo głosu zyskałyśmy dopiero tam sto kilkanaście lat temu, więc my cały czas się tego uczymy i cały czas przecieramy nowe szlaki. To jest wyzwanie, ale myślę, że jeszcze w tym pokoleniu chyba nie doczekamy się takiej równości.
To jest ciekawe w ogóle, co mówisz, bo poruszasz bardzo ważny temat równości płci na świecie. O, zobaczmy, co się w Afganistanie teraz znowu stało. Kobiety po tej rewolucji, kiedy wojska amerykańskie wycofały się z Afganistanu, kobiety nie mają żadnych praw, nie mogą chodzić do szkoły, ludzie nie mogą słuchać muzyki, więc rzeczywiście te prawa są bardzo ograniczane, ale w Emiratach Arabskich choćby dopiero niedawno kobiety zaczęły prowadzić samochód, bo wcześniej było to zabronione. Ja pamiętam taki wywiad z jednym Dubajczykiem, który mówił, no co one w ogóle zwariowały? No jak to w ogóle? Samochód chcą prowadzić? Przecież to są nasze księżniczki, my je będziemy wozili, ale gdzie w ogóle one samochód chcą prowadzić? Więc to ciekawe, że to chyba chodzi też o edukację, prawda? Cały czas ta edukacja i świadomość.
Myślę, że tak, ale prawo do decydowania i takiego stanowienia o sobie jest, myślę, naszą największą wartością i nie powinniśmy o tym absolutnie zapominać. To, w jaki sposób sami siebie traktujemy, powoduje jakby to, jak traktują nas inni. Więc ja wrócę tutaj do tego tematu miłości do samego siebie, bo od tego powinniśmy zaczynać.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Marta Komińska, dyrektorka finansowa i kobieta w finansach. Zachęcamy do odsłuchania podcastów. Była moim i waszym gościem. Dzięki.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest Algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.